Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejną sobotę, w kolejnym naszym spotkaniu z psalmami i zapraszam na kolejne rozważanie. Mamy dzisiaj psalm 122, proszę wspólnie go jak zawsze przeczytajmy. Jest to kolejna tak zwana pieśń stopni, czyli kolejny psalm pielgrzymów zdążających do Jerozolimy. Brzmi on, kochani, następująco. Pieśń stopni Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pańskiego. Już stoją nasze nogi w Twych bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jako miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Niech pokój będzie w Twoich murach, a bezpieczeństwo w Twych pałacach. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił pokój w Tobie. Przez wzgląd na dom Pana Boga naszego będę się modlił o dobro dla Ciebie. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili dosyć prostą rzecz z tym psalmem, mianowicie zauważyli pewien wątek w tym psalmie i z tego wątku sobie wyciągniemy pewnego rodzaju instruktaż odnośnie bardzo ciekawej, myślę, rzeczywistości naszego życia. Już tłumaczę, o co chodzi. Mamy, kochani, kolejny psalm pielgrzymkowy, można by tak powiedzieć, kolejny psalm, który odmawiali Żydzi, kiedy szli do świątyni jerozolimskiej po to, żeby tam Bogu oddawać cześć. I taki jest sam początek tego psalmu. To jest w ogóle bardzo piękny tekst, który mówi o ogromnej radości Żydów zdążających do Jerozolimy, którzy nie mogą się już doczekać, aż jakby staną w domu pańskim, aż przekroczą jego progi. To jest w ogóle taki bardzo piękny motyw, nie tylko w tym psalmie, ale w wielu miejscach Pisma Świętego, gdzie ktoś, czekając z tęsknotą na coś, jakby już tego doświadcza. Zauważcie, oni mówią, pójdziemy do domu Pańskiego, w sensie uradowałem się, gdy tak żeśmy sobie powiedzieli. Podjęliśmy taką decyzję, idziemy do domu Pańskiego, już stoją nasze stoki, nasze nogi w Twoich bramach. Co to znaczy? Samo to pragnienie już człowieka zanosi jakby do celu. Samo to pragnienie już sprawia, że człowiek bierze udział w tym, do czego dąży. To jest, kochani, w ogóle taka ważna rzecz, to tylko na marginesie, bo to nie będzie dzisiaj temat naszego rozważania. W naszym myśleniu na przykład o chodzeniu do kościoła. Czy my mamy taką tęsknotę na przykład za kościołem? Czy mamy taką tęsknotę za Panem Jezusem? Bo jak się okazuje, sama tęsknota już cię zaprowadza do tego miejsca, gdzie chcesz iść. Zobaczcie, to jest tak, jak sobie myślisz na przykład o czymś świetnym, co się kiedyś wydarzy, nie wiem, na przykład masz jakieś wakacje zaplanowane, to lubimy sobie o tym myśleć, jak tam będzie. I zasadniczo już samo myślenie o tym daje nam pewną radość. Mimo, że tam jeszcze nie jesteśmy, to samo to, że wiemy, że tak będzie i że tego pragniemy, o tym marzymy, to już nam daje takie poczucie szczęścia i radości. Kochani, bardzo podobnie jest właśnie w tym psalmie, że kiedy się o Panu Bogu marzy, kiedy się za Nim tęskni, kiedy się o Nim myśli, kiedy się Jego jakby pożąda, to Twoje tęsknienie i pragnienie Pana Boga już Cię do Niego zaprowadza. Ale to jest tylko wstęp tego psalmu, bo co się dzieje potem? Zauważcie, kiedy już dochodzą do tej Jerozolimy, to jest taki ustęp właśnie trochę może enigmatyczny. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. O co tu chodzi? Kochani, to jest taka historyczna rzecz. Jerozolima była oczywiście miastem jako stolica, w którym odbywały się wszystkie sprawy sądowe. Jeżeli ktoś potrzebował jakiegoś, nie wiem, rozsądu, jakiegoś ocenienia jakiejś rzeczywistości, jakiegoś, nie wiem, dochodzenia sprawiedliwości, to Jerozolima była miejscem, jakby gdzie był, byśmy po dzisiejszemu powiedzieli, taki sąd najwyższy, gdzie można było jakby uzyskać sprawiedliwość. I tenże sąd znajdował się w bramie miasta. Jakby bramy miasta, tam były takie pomieszczenia przy wejściu do miasta, gdzie można było załatwiać różnego rodzaju urzędowe sprawy, również właśnie takie sądownicze. I tam były, mówiąc krótko, trony sędziów. Czyli były tam specjalne miejsca, gdzie byli ludzie, oni byli zazwyczaj z rodziny Dawida, dlatego trony domu Dawida, to byli bliscy Dawida, jego krewni, którzy sprawowali różne funkcje w państwie i między innymi zajmowali się rozsądzaniem spraw. I tam, zauważcie, ludzie idą i tam też proszą o pokój, który ma się dziać. I kochani, chciałbym, żebyśmy to potraktowali jako pewnego rodzaju taką symboliczną wizję czegoś innego. Mianowicie, ten psalm, mianowicie, wydaje mi się, że może być takim bardzo pięknym instruktażem, jak podchodzić do spraw, gdzie się domagamy jakiegoś rozsądu, jakiejś sprawiedliwości, jakiegoś takiego rozstrzygnięcia. Czyli masz na przykład bliskich jakichś, masz, nie wiem, kogoś, z kim wchodzisz w jakiś konflikt i chcesz to rozwiązać, chcesz, nie wiem, ocenić tych ludzi, albo właśnie może ich oceniasz i nie wiesz, czy dobrze to robisz. Kochani, są trzy rzeczy, jakby w tym psalmie, może znacznie więcej, ale jakby trzy tak mi się rzucają na pierwszy rzut oka, które pokazują pewne trzy zasady, jak patrzeć na bliźnich, jak patrzeć, jakby czego dochodzić, jak ich oceniać, nie wiem, no jak, no właśnie, jak wartościować różne sprawy. Pierwsza jest taka, zauważcie, natychmiast po tych tronach sędziowskich jest modlitwa o pokój. Jakby, żeby zażywać pokoju, żeby ci, którzy zażywają pokoju, to znaczy, że miłują i proście o pokój dla Jeruzalem. Co to może znaczyć tak symbolicznie? Kochani, nie da się drugiego człowieka dobrze ocenić, nie da się z nim też wejść w jakiś dialog, który miałby doprowadzić do czegoś dobrego, jeżeli nie będzie w tym wszystkim pokoju. Czyli jeżeli jesteś zagniewany, jeżeli jesteś rozemocjonowany, jeżeli kierują tobą tylko i wyłącznie różnego rodzaju emocje i stany, to będzie zły osąd. Też kiedy będziesz próbował z kimś coś ustalić, jakby dogadać się, nie wiem, no właśnie, dojść, kto ma rację, dojść do sprawiedliwości, dojść do oceny tego, co się wydarza, to jeżeli nie będzie w tym jakby pokojowego nastawienia, to się po prostu nie uda, jakby to nie ma szans. Dlatego, że tylko pokój sprawia, że można właściwie odbyć sąd. Mówiąc krótko, nie mogą nami rządzić emocje, nie mogą nami rządzić gniewy, nie może nami rządzić agresja, nie może nami rządzić takie albo inne, nie wiem, emocjonalne uprzedzenie i tak dalej, i tak dalej. To nie znaczy oczywiście, że my takich stanów nie mamy prawa jakby doznawać. Mamy prawo, tylko jeżeli chcemy podejmować jakieś decyzje, jeżeli chcemy coś ustalać, coś wyjaśniać, jakby robić jakiś, no właśnie, sąd, to musi być w czasie, kiedy to nam już minie. To musi być w czasie, kiedy jesteśmy już uspokojeni. Kochani, żadna kłótnia jakby nie przynosi rezultatu. Żadne mówienie w gniewie nie daje owoców. Żadne mówienie z agresją i, nie wiem, z atakiem nie rozwiązuje sprawy. Proście o pokój. Ci, którzy zażywają pokoju, to znaczy, że miłują. To jest jakby pierwsza rzecz. Myślę, bardzo, bardzo ważna. Druga taka, że przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: pokój w tobie. Jest bardzo ciekawe. W takim sensie musisz potraktować tych ludzi, z którymi będziesz, no właśnie, w jakimś tam konflikcie, rozmowie, dialogu, rozstrzyganiu czegoś, jak twoich braci i przyjaciół. Ja wiem, jakby, jak to słyszycie, no ale ojcze, jak mam potraktować jako, nie wiem, przyjaciela kogoś, kto mi robi po prostu krzywdę? Tylko pamiętaj, że to jest twój brat. I nie chodzi mi o to, że to ma polegać na tym, że mówisz sobie, nic się nie stało. Jeżeli jakiś człowiek wyrządza ci krzywdę, to przecież wcale nie oznacza, że on przestał być człowiekiem, a jeżeli jest człowiekiem, to jest twoim bratem. I naszym obowiązkiem jest życzyć mu dobrze. Oczywiście to życzenie dobrze oznacza również to, żeby się nawrócił. Również to, żeby zmienił swoje złe postępowanie. Ale nie możesz go traktować jako, no właśnie, wroga i nieprzyjaciela, tylko jak brata i przyjaciela, który błądzi. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale to zmienia perspektywę. To zmienia perspektywę jakby patrzenia na drugiego człowieka. Że ci, którzy nas niszczą, ci, którzy są czasem naszymi krzywdzicielami, to nie są nasi wrogowie, mimo że jako tacy występują. To są nasi bracia i przyjaciele, tylko którzy dali się zwieść jakiemuś złu. I z tego wynika, kochani, trzecia rzecz, ona jest z tym związana. Jeżeli nie umiesz tego zrobić, jeżeli nie umiesz tak spojrzeć na kogoś, kiedy masz z kimś jakiś właśnie konflikt, to jest napisane tak w ostatnim wersecie. Przez wzgląd na dom Pana Boga naszego będę się modlił o dobro na ciebie. Czyli nawet jeżeli ty tego nie potrafisz zobaczyć, jeżeli ty nie potrafisz tego dostrzec i jakoś tak postępować, to wiedz, że Pan Bóg tak chce na niego patrzeć i ze względu na Boga tak rób. Czyli to za tym nie muszą pójść twoje emocje, nie musi pójść twoje nastawienie, nie musi pójść twoje przekonanie, tylko dlatego, że Pan Bóg tak mówi, dlatego, że Pan Bóg tak na niego patrzy. Ja się często na tym łapię, że ktoś mnie strasznie rani, ale ja sobie myślę, kurczę, czy Pan Bóg go nie kocha? No kocha go, ale ja go nie kocham. W sensie nie Pana Boga, tylko tego kogoś. Ja naprawdę go nie cierpię. Ale sobie myślę, ale Pan Bóg go kocha. To może skoro Pan Bóg go kocha, to dlatego, że Pan Bóg go kocha, to ja go spróbuję kochać tak, jak go Pan Bóg kocha, mimo że ja go nie kocham. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że to łapiecie. W sensie, nawet jeżeli tego w nas nie ma, to ze względu na Pana Boga to zróbmy. To ze względu na to, że On tak ma względem swoich dzieci. A kochani, każdy człowiek, nawet największy nasz wróg, jest Jego dzieckiem. Jest Jego dzieckiem. I tu się jakby nigdy nic nie zmieni. Pan Bóg nie zrezygnuje z kogoś dlatego, że ktoś czyni jakieś zło. To, że Pan Bóg nie chce, żeby on to zło czynił i też będzie robił wszystko, żeby go od tego zła odwieść, jasna sprawa. Ale to nie oznacza, że Pan Bóg z niego rezygnuje jako ze swojego dziecka. Więc ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Czyli ja tego nawet nie potrafię, ale robię tak dlatego, że Pan Bóg mnie tego uczy. I modlę się, żeby dobro Ci się działo. I kochani, tylko z tymi trzema rzeczami, w sensie z pokojem, z patrzeniem jak na braci i przyjaciół i z posługiwaniem się też tym, że to niekoniecznie od nas, ale od Pana Boga zależy, jakby tylko tak można się mierzyć z jakimiś różnymi trudnościami, konfliktami, rozprawami między ludźmi i tak dalej. To jest niesamowity psalm o właśnie zaprowadzaniu pokoju, o patrzeniu w konfliktowych relacjach na drugiego człowieka. Uczmy się, kochani, z tego psalmu takiego sposobu myślenia i patrzenia, szczególnie właśnie na te trudne nasze relacje. Tyle na dzisiaj. Pomódlmy się, proszę, na koniec. Nasz dobry Ojcze, dzisiaj szczególnie proszę Cię o to wszystko, czego nas uczyłeś w końcówce tego psalmu. Naucz nas patrzeć na naszych nieprzyjaciół, szczególnie na tych, którzy są nam wrodzy. Naucz nas patrzeć tak jak Ty. Naucz nas widzieć w nich to, co Ty widzisz. Spraw, żebyśmy nie oceniali, nie osądzali, tylko żebyśmy patrzyli jak na braci i na przyjaciół. I Ty nam daj tę zdolność i tą miłość. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, tyle na dzisiaj. Ściskam Was, pozdrawiam, bardzo Was błogosławię. Dajcie swoje czoła. Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę Wam dobrej nocy, dobrej modlitwy z tym psalmem i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, z Bogiem.